A ciekawa jestem, jak czy Pani pamięta różnego rodzaju wydarzenia związane z próbami, na przykład ingerencji, jeśli takowe były. Bo myślę, że to jest ciekawe. Ingerencji bądź jakichś
władz.
Tak, komunistów.
Proszę bardzo, jeżeli chodzi o Polskę.
Tak,
oczywiście. Dwa razy była ingerencja. Gomułki i Cyrankiewicza.
W jakich to okolicznościach?
Musiało im się coś nie podobać akurat, ale nas Francuzi o tym powiadomili, to jeszcze był de Gaulle.
Ale ingerencja dotyczyła tego, żeby was zamknąć, żeby po prostu w sensie pisma, żeby zlikwidować
Tak jest. To jeszcze było za czasów de Gaulle.
A czy były jakieś ataki ze strony francuskiej partii komunistycznej gdzieś na was?
Nie, nigdy.
A były, czy były jakieś próby na przykład
infiltracji?
Tak. Z wam wiadomej było.
Tak. Wie pani, że nie. Ja twierdzę, że nie było. Wszyscy dziwią się, że to jest chyba niemożliwe. Byli tacy, o których wiedzieliśmy, że to łapcy, które przychodzili. Ale to
no tak, sam fakt, że nawet ktoś do was przyszedł, to cóż, w domu, wiesz, nie, zwłaszcza jeśli wiecie, mniej więcej mogliście się domyślać, kto nie.
Tak, a problemami, przede wszystkim była rzecz taka, niektórych podejrzewaliśmy, że oni tam chodzą z językiem, nie to, że specjalnie jacyś agenci, ale po prostu chcą się zasłużyć, ale wie pani, myśmy nigdy nikomu nie mówili nic innego na dane tematy, w sensie zasadniczym, niż to, co mógł każdy przeczytać w kulturze. Myśmy nie mieli podwójnego oblicza, że co innego mówiliśmy na ucho.
Ja myślę, że jest jedna taka rzecz, a mianowicie wszystko to, co ważne, to znaczy to, co dotyczyło, nazwijmy to takiego funkcjonowania kultury, ale tego, prawda, na co dzień, artykułów, kontaktów z autorami i tak dalej. Ponieważ to, co dziś wiemy wszyscy, my, spoza, działo się to właściwie tak naprawdę między dwoma bądź trzema osobami. I niezależnie od tego, kto by to nie był. Sam Mieroszewski, przecież tak bliski człowiek, twierdził, że on nie wie. I myślę, że to jest prawda. To musiało spowodować to, że również nawet jeżeli jakiekolwiek byłyby próby wykorzystania tego, nic nie dowiedział, stąd to upadło.
Tak, bo to, co było tajemnicą, prawda, to zostało tajemnicą przez cały czas. Oni usiłowali przez ludzi, którzy przyjeżdżali z Polski, którzy się zameldowali w ambasadzie czy konsulacie z tych czy innych powodów, oni prosili, żeby tu się wywiedzieli, jak tutaj jest, czy Jerzy jest w dobrym zdrowiu, zawsze się pytali. No, potem mieliśmy mieliśmy historię bardzo nieprzyjemną, której się nie spodziewaliśmy. Już mogę dzisiaj opowiedzieć. Zygmunt miał takich dwóch przyjaciół jeszcze ze szkoły, których jeden znalazł się po wojnie na zachodzie, a jeden został w Polsce. I ten starszy, który był na zachodzie, tam ta różnica była jakieś 2-3 lata, to był właśnie Zygmunta klasy podejrzewam, a tamten był młodszy, drugi. I ten Zygmunta kolega wyemigrował do Australii. On zresztą tam zmarł, ale jakoś on do Polski nie wracał. Natomiast pewnego pięknego dnia do Zygmunta zadzwonił brat jego, który przyjechał z Polski. Się nazywał Zygmunt. I który był ekonomistą i jeździł za granicę, wysyłany przez państwo na załatwienie różnych tam umów. Władał językami, mówił dobrze po francusku i po angielsku, także bardzo często był wysyłany. No i pewnego pięknego dnia, jak zadzwonił, zapytał się, czy może nas odwiedzić, powiedzieliśmy, że może nie ma. Ja go nie znam. I bardzo się Zygmuntem ucieszyli, układało się, ale nigdy. I potem on przyjeżdżał nawet często na jakieś 10 dni, że zawsze miał jakiś weekend. W poprzednie dni był zajęty, bo z Francuzami gdzieś jeździł, jak był weekend, dopytał się, czy może do nas przyjechać na weekend. I był parę razy. Nic, żadne wszystkie. Rozmawialiśmy o wszystkim. Ale nigdy się nie usiłował nas naciągnąć na jakieś. Od razu myślał, że nie, absolutnie nie. I on normalnie mieszkał w hotelu. Z któregoś dnia był weekend, on przyjechał i był w bardzo złym humorze. Jakiś taki pesymistyczny, jakiś tego, już nie wiadomo, czy jeszcze przyjadę. No, ja mówię, że są taki chory, czy coś. Ja mówię, no nie wiem, cóż mnie to. No i nocował u nas i potem wyjechał. Powiedział, że już pewno się nie zobaczymy tym razem, bo ja zaraz po poniedziałek wyjeżdżam, no ale no nie wiem, tak. Jeszcze miał tam jakieś załatwić sprawy i nagle poniedziałek zadzwonił do Sygmunta i mówi do niego: słuchaj, ja cię bardzo o jedną rzecz proszę. Mam dla ciebie bardzo ważną sprawę. Czy możesz do mnie przyjechać, bo ja nie mogę wyskoczyć do Lefi. To jest dla mnie za daleko. Więc Zygmunt mówi: no a co takiego ważnego jest? Musiałbym specjalnie przyjechać, ale mówi: dla mnie jest szalenie ważne i bardzo cię proszę, żeby dla mnie przyjść. Zygmunt był tak uczynnym, wobec tego wsiadł w pociąg i przyjechał. Hotel był niedaleko Garson Lazary i poszedł do niego. I tam siedzieli w pokoju, ledwo usiedli, ktoś zapukał i wszedł. A on przyjechał, to była taka delegacja, co jakieś 5-6 osób, ale Zygmunt nikogo nie znał, tylko jego. I nagle wszedł jakiś pan i mówi: a, przepraszam bardzo, nie wiedziałem, że pan ma gościa. Tak wchodzę obsesowo. A ten mówi: no nie, proszę bardzo, niech pan wejdzie. Otóż i przedstawia go. Pan Zygmunt Hertz z kultury i pan Kowalski z Ministerstwa Kultury. I ten: a tak, znam pana pisma, nasze pismo. No niestety, prawda, nie bardzo się z tym zgadzamy. Macie prawo, my się z wami też nie zgadzamy. No ale bo widzi pan, ja jestem to młodszego, ja jestem wychowankiem tego systemu, ja jestem Polsce Ludowej wdzięczny za wszystko, co mi dała, zrobiła dla mnie tego, ja jestem pierwsze pokolenie inteligencji. No to mówię, no ja doskonale pana rozumiem, że pan jest wdzięczny. Należy być wdzięczny, że się coś dostało w zamian za to. No to rozumiem bardzo. No i tamten zakręcił się i wyszedł. Ja już nie będę tutaj przeszkadzał, ale coś tam, no, coś szepnął jeszcze to. Temu facetowi, temu Zygmuntowi. No i jak on wyszedł, to Zygmunt mówi: coś zwariował, przedstawiasz mi tutaj jakiś tam ubeków, przed nami przyjechał, że w naszej delegacji, no ubek, przecież to widać, to coś tam. A on mówi: wiesz, ja mam taką przykrą sytuację, strasznie. On ciebie koniecznie chciał poznać. Ciebie i koniecznie chce z tobą porozmawiać w cztery oczy. No to Zygmunt mówi: to wypowiedz się z głowy, żadne cztery oczy, ja nie chcę go znać. Nie, zrób to dla mnie, ja cię błagam, bo to jest moja przyszłość, zależy od tego, żebyś ty przecież i tak będziesz zawsze mówił to, co chcesz, ja ciebie znam, nie tego, ja cię o nic nie proszę, tylko że ja niby załatwiłem to, żebyś się z nim spotkał. I to miało być tego samego dnia gdzieś, prawda, w kawiarni, w Cartier Latte. Pojedź ze mną, ja cię tam, prawda, z tobą pojadę, prawda, ale musisz to dla mnie zrobić. I tak go męczył, że on powiedział: no dobrze, ale już mogę ci powiedzieć, że 5 minut mi wystarczy na rozmowę z tym pacjentem. No robię to dla ciebie bardzo niechętnie. Ale nie chcę ci, prawda, żebyś ty zatruwał życie. I pojechali to duże takie kawiarnie jest tam w samym środku. Usiedli przy stoliku i ledwo usiedli, to przyszedł ten facet. No więc się przysiadł, Zygmunt zamówił sobie kawę, tamten też. A ten drugi Zygmunt wstał i powiedział: to ja panu zostawię sam. I poszedł. Zgłębiłście. No ale nic. Pije tą kawę swoją i mówi do niego: pan podobno ma do mnie jakiś interes, czy jakieś zapytanie, więc może pan będzie łaskaw powiedzieć, o co panu chodzi, dlatego że ja mam bardzo mało czasu, ja mieszkam, jak pan zapewne wie, na banlieue. Jest godzina już późna, ja muszę być na kolację w domu, dlatego że mam jeszcze pilną robotę. Więc ma pan do mnie jakiś interes, czy nie? Więc ten zaczął krążyć, tak? Ja naprawdę nie mam czasu. Wyciągnął prawda pieniądze, położył na stole i wstał. I tamten za nim. To może ja pana odprowadzę do metra. Zygmunt mówi: ja nie jestem metrem, tylko autobusem. No to no, do autobusu. Ja mówię, on mówi: jak pan chce, to nie może pan iść. Przystanek jest tutaj. Podeszli do przystanku i Zygmunt widzi, że samochód, ten autobus już nadchodzi, a ten nagle łapie go za rękę i mówi do niego: panie Zygmuncie, kawa na ławę, grubsza forsa. Kto to jest Staliński? Ale to dosłownie temu samemu. Grubsza forsa, to jest
Bukli się pan.
Ja mówię: panie, to pana tak nauczyli w ten sposób rozmawiać z ludźmi, proszę pana, jak pan się w ten sposób robić? Ja nie dam panu zęby, dlatego że na ulicy nie robię. Jestem to nie robię. Ale proszę, nie kończ mnie. Bo jaką cholerę mi pana pieniądze, ja mam ten cel. Ja po co? Przecież pan, wy nie macie dużych pieniędzy, mówi: to co mam, mnie absolutnie wystarczy, więcej nie potrzebuję. A nie po to, prawda, ktoś pisze po pseudonimie, że ja miał panu opowiadać. Pan chyba naprawdę jest chory na głowę, że pan sobie mógłby wyobrazić przez 5 minut, że to coś by mogło stracić. I był, prawda, akurat przyjechał to, chcę go zostawił i wrócił. Ale wstąpił po drodze jeszcze do tego hotelu, do tego tego i sobie myślał, bo jak, cóż ty sobie się myślisz? Jak ty śmieszny pozywać takie ubeka, prawda? To jasne, są w takim Ministerstwie Kultury, jak ty, prawda? Co? I strażnik opieczył i wysiadł, przyjechał do domu i nam to opowiedział z detalami, jak to... A, to jak on przyjeżdżał do nas, to mówił, może czegoś potrzebujesz, widzę, że macie wielką bibliotekę, że zbieracie różne gazety, jeżeli by ci tam coś było brak, to możesz mi powiedzieć, ja zawsze będę mógł dostać i tak dalej. No więc on mówi, owszem, mam tutaj, zbieram takie pisma, takie pisma, takie pisma, brakuje mu parę numerów, chciałbym mieć rocznik tego. Ewentualnie mówi, daj ogłoszenie, jeżeli ja zwrócę ci koszty, prawda, na broń, mogę ci dać $100, żebyś miał na tego. On mówi, nie, to mi tam przy okazji oddasz, przecież to nie są wielkie rzeczy, gdyby pisma nie kosztowały. Ja myślę, że i tak mogę dostać od znajomych, prawda. No dobrze. Ale powiedz mi, gdzie mam te pisma wysyłać, bo nie chciałbym ich adresować na wasz adres. Więc mówię, że zaraz zapytam się mojej znajomej i wtedy ona by się adresował do Paryża. No i zapytał się i powiedział mu adres. A ta dziewczyna, ta z Polski, no gdzieś siedziała, ja tu córka, z córką była taka fizjoduszka, ona malarka. No i pewnego pięknego dnia dzwoniła ona do Zygmunta i mówi, Zygmuncie, pan może przyjść do mnie, bo stała się bardzo nieprzyjemna historia. Nie chcę tego mówić przez telefon, ale niech pan przyjdzie. Zygmunt przyjechał i ona mu opowiada taką historię, że jej nie było, to mogła tylko córka po obiedzie i sobie, prawda, odrabiała lekcję. I nagle ktoś zadzwonił, ona myślała, że mama, odchodziła, że dzień, wszedł jakiś pan i zapytał się o mamę. Ona powiedziała, że mamy nie ma. A kiedy przyjdzie? A będzie za godzinę. No mówi, to ja poczekam. No i usiadł i czekał. Ta mała nie była bardzo zadowolona, no ale w pewnym momencie ona wróciła i ten do niej. To pani taka, bo pani uprawia tutaj jakieś konszachty z Zygmuntem Hercem z Maison Lafitte. To pani tutaj będzie musiała nam wyśpiewać o tym. No mówi, o co panu chodzi? No pani, ja wiemy, że pani dostaje tu jakieś przesyłki do niego. Dostaje przesyłki. Dostałem kiedyś jakieś parę gazet, to pan to nazywa przesyłkami, które mu brakowały do kompletu i prosił, żeby mu w Polsce ktoś to, prawda, skompletował. To co pan uważa to za, że co to jest? Pani by zna tego Zygmunta? Tak, nie znam. Czy on pije? Mówi, nie bardzo. Pije, tak jak każdy. A czy lubi kobiety? Ja nie wiem, do mnie się nie przystawia. Pani musi nam tutaj tak. I strasznie ją piłował, ona go w końcu wyrzuciła. Bo nie, już siedzi tutaj, nie bała się specjalnie, ale mówi, to było bardzo nieprzyjemne. No więc on się mógł tylko dowiedzieć od tego. No więc Zygmunt tam potem miał okazję, żeby do niego napisać. Powiedział mu, co o nim myśli. No, to się tak skończyło, ale bardzo nieprzyjemność.